Dzień dobry, dobry wieczór, witam w kolejnym odcinku naszego podcastu, najlepszego podcastu biznesowego na Pomorzu Zachodnim.
Invest in Szczecin. Zainwestuj w Szczecinie.
A dziś w programie spróbujemy kawy z koroną.
Jak mam nastrój, to piję czarną espresso, jak mam z kolei inny nastrój, to piję kawę z mlekiem. Moja ulubiona to flat white.
Sprawdzimy też, jak buduje się luksusowe jachty.
Klienci są bardzo wrażliwi na to, co otrzymują.
Odwiedzimy też prezydenta Szczecina.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Która to kawa dziś?
O, trzecia.
Rafał Molenda, zapraszam.
Invest in Szczecin. Zainwestuj w Szczecinie.
W pewnej szczecińskiej kamienicy jest takie miejsce, gdzie historia zaczyna się od jednego ziarna kawy. I każdy w Szczecinie może to organoleptycznie sprawdzić, bo wystarczy uchylić drzwi i przenieść się do kawowego nieba.
Jestem Konrad, ale tu kawę.
Trochę jak słonecznik to wygląda.
Tak, trochę jak słonecznik, trochę jak groszek, pachnie też podobnie. To są ziarna, czyli tak w zasadzie nasiona kawowca, które są wydobyte z owoców.
I teraz wrzucacie następną porcję, tak?
Tak. To, co nam szumi obuczy, jest piec i w tym momencie głównie nam szumi taca chłodząca. Zależy nam na tym, żeby po tym, jak osiągniemy daną temperaturę i dany stopień gotowości ziarna, żeby to wyleciało i żeby proces jakby przerwał się jak najszybciej, jak się da, to chcemy go zatrzymać w tym jednym konkretnym punkcie.
A to jest ważne dla kawy?
Tak, no im szybciej ją schłodzimy tak naprawdę, tym szybciej procesy, które pod wpływem temperatury zachodzą w piecu, się zatrzymają. A chcemy mieć pewność jakby cały czas powtarzalności tego, co nam z tego pieca tutaj wypada. Teraz mamy 203 stopnie, 204 stopnie Celsjusza. Docelową temperaturę przy tej kawie mamy 205, więc zaraz ją będziemy wyrzucać.
Ale to pachnie. I tak brzmi wyrzucana z pieca kawa.
Tak, dokładnie.
Historia tej firmy rozpoczęła się zgodnie z nazwą w 1912 roku. No i co ciekawe, w miejscu dzisiejszej palarni początkowo mieściła się stajnia. Małe pomieszczenie z poddaszem znajdowało się w oficynie przy ulicy König Albertstrasse 7, obecnie Śląska 7, w Szczecinie. I to tutaj kawowy biznes postanowił rozwinąć dawno, dawno temu Erich Baller. No a dziś jest to najstarsza działająca palarnia kawy w Polsce i mieści się w Szczecinie. Jak na to wpadliście, że należałoby się zająć właśnie kawą?
Zupełny przypadek, jak to najczęściej bywa w takich sytuacjach.
Rafał Podemski, z palarni kawy Korona 1912.
Kilka lat temu zajmowaliśmy się inną zupełnie działalnością. Jeden z naszych partnerów biznesowych wtedy, w tamtym czasie, był współwłaścicielem palarni. Nie do końca radził sobie z tym biznesem, bo bardziej nastawił się na prowadzenie kawiarni niż na palenie kawy na szeroką skalę. I najpierw od pierwszej próby posmakowania świeżo palonej kawy, potem przez kolejne rozmowy biznesowe doszło do takiej sytuacji, w której razem z moim obecnym wspólnikiem nabyliśmy udziały w palarni i od tamtej pory cały czas tę palarnię rozwijamy.
A jak pan zaczyna dzień? Kawa czarna czy ze śmietanką, z mleczkiem?
Różnie. Ja piję wszelkie rodzaje kawy, czyli jak mam nastrój, to piję czarną espresso, jak mam z kolei inny nastrój, to piję kawę z mlekiem. Moja ulubiona to flat white.
A czym kawa z Korony, tak ją nazwijmy, różni się od innych kaw?
Przede wszystkim historią. Nie znam kawy na półkach w Polsce, która może się taką historią pochwalić. Uważamy, że to jest nasz największy atut i staramy się bardzo mocno go wykorzystywać w swojej działalności i w marketingu, który prowadzimy. Mhm. To też ta historia nas urzekła w momencie, poza samym smakiem kawy i wyglądem palarni, jakby duży miała wpływ na to, że w ogóle staliśmy się udziałowcami tej palarni. Kawa jest przede wszystkim świeżo palona. To też ją odróżnia od tego, co możemy znaleźć na półkach w sklepach, gdzie kawa nie wiemy, kiedy była palona. Nie wiemy, skąd pochodzi, tak naprawdę jakie ziarna tam są wymieszane. My to wszystko podajemy na opakowaniu, na stronie internetowej. Każdy może sobie dobrać kawę pod swoje upodobania kawowe, bo kultura picia kawy dosyć mocno się rozwinęła i już jest bardzo dużo klientów, którzy mają sprecyzowane oczekiwania co do tego, jak ta kawa ma smakować, jaki ma być efekt w filiżance po jej zaparzeniu. Też istotnym aspektem jest lokalność tej kawy, czyli lokalni przedsiębiorcy, z którymi prowadzimy rozmowy biznesowe, żeby zaopatrywać ich w kawę, w momencie, kiedy słyszą, że kawa jest ze Szczecina. Plus jeszcze poznają ich historię, w zasadzie mamy już biznes ubity. Często nawet tak, że są w stanie zrezygnować z kawy dotychczas pitej po to tylko, żeby pić kawę ze Szczecina. Bardzo często potem kolejnym krokiem jest to, że ci klienci tą kawę prezentują swoim kontrahentom. Przy rozmowach biznesowych czy przy podzięce za zakupy dołączają naszą kawę w specjalnie dedykowanych opakowaniach sygnowanych marką konkretnej firmy i klientom to wręczają. Bardzo popularne jest w tej chwili, jesteśmy w okresie świątecznym, gdzie też firmy lokalne zamawiają kawę w opakowaniach świątecznych z logiem marki i rozdają pracownikom czy swoim kontrahentom.
Czy tu chodzi o patriotyzm lokalny, czy o coś innego?
Moim zdaniem o patriotyzm lokalny. Szczecin nie ma zbyt dużo marek czy produktów, którymi się może chwalić. To nam ułatwia pracę.
Marka?
Jedyne marki, jakie jeszcze znam rozpoznawalne w Polsce, to Pogoń Szczecin.
Pogoń Szczecin.
Paprykarz szczeciński.
Który nie jest szczeciński.
Woli jest produkowany w Szczecinie.
Tak.
Paszteciki, ale to już jest taki przysmak bardzo lokalny. I może piwo Bosman, ale ono też jest bardzo, bardzo lokalne.
Czym się różni ta kawa, która jest sprzedawana w sklepie, na półce, czy to w Lidlu, czy w Netto, czy jeszcze gdzieś indziej, opatrzona hasłem Arabika 100%, od tej kawy, którą dostaniemy u Was?
Przede wszystkim nasza kawa trafia do klienta świeża. Staramy się, żeby to był tydzień, dwa tygodnie od momentu wypalenia, żeby ona już do klienta mogła trafić. Natomiast kawa na półce sklepowej, nie wiemy, kiedy była palona. I też nie wiemy, co się znajduje w opakowaniu. Kawy sklepowe są też bardzo mocno palone. To widać po ziarnie, jak weźmiemy je do ręki, że ono jest bardzo ciemne, wręcz czarne i ma taki połysk jeszcze na wierzchu, który sugeruje, że proces palenia trwał dosyć długo, w odróżnieniu od naszych ziaren, w których głównie kawy palimy jasno. Z czego to wynika? Mocne palenie kawy, takie wręcz jej spalenie, ma za zadanie ukryć jej defekty. Co już nasuwa na wniosek, że jakby jakość surowca, który jest używany do tej masowej produkcji kawy, nie jest najwyższy. My natomiast staramy się kupować kawę z najwyższej półki. Doskonale wiemy, jakie ziarno zamawiamy, jakie ono ma walory, czym się różni zbiór w jednym roku od drugiego, podobnie jak przy winie. I paląc jasno kawę, naszym zadaniem jest wydobyć z niej wszystkie walory. Tamci muszą ukrywać jej wady. My tego nie musimy robić, bo to ziarno tych wad nie posiada.
Czyli ten efekt posmaku takiej kwaśności wynika z tego, że kawa jest przepalona?
Nie, kwaśność nie wynika z przepalenia. Kwaśność może wynikać z samego pochodzenia ziarna, bo w zależności z którego kraju, z którego kontynentu ziarno pochodzi, to te nuty kwasowe mogą być wręcz oczekiwane przez konsumenta. Kawy, zwłaszcza afrykańskie, chociażby Etiopia, one będą kwaśne, ale też trzeba je inaczej palić i umiejętnie palić i wręcz bardzo, w sposób bardzo jasny, nie ciemny. Kawy palone mocno, tak często mówimy w stylu włoskim, one dają efekt dużej goryczki bardziej. Natomiast dużo klientów jest, którzy, szczególnie starszej daty, którzy są przyzwyczajeni do kawy, którą kiedyś można było kupić, dalej takich walorów smakowych poszukują i jak nie czują takiego posmaku, nawet użyjmy tutaj wyrażenia spalenizny, no to twierdzą, że ta kawa jest słaba. Mhm. Naszą rolą jest też edukować klientów. Jest to fajny aspekt naszej pracy, bo zresztą ja sam jestem tego przykładem. Piłem kawę też kiedyś z półki, piłem kawę z cukrem i przestałem kawę słodzić dopiero od momentu, kiedy poprzedni właściciel zainteresował mnie kawą z palarni Korona. I dopiero wtedy zacząłem wyczuwać walory smakowe kawy. Nie miałem problemów żołądkowych. I jakby zacząłem się zagłębiać i jakby rozróżniać, czym się różni kawa jedna od drugiej, dlaczego jedna jest bardziej kwaśna, druga bardziej orzechowa, inna bardziej migdałowa. To już jest rola palacza, żeby te walory, które z założenia w tym ziarnie powinny być, uzyskać w procesie palenia. Bo każde ziarno, nawet najlepsze, można wypalić źle i tego efektu końcowego nie uzyskamy.
No tak, nie ma rzeczy, których nie można zepsuć, to prawda.
Tutaj mieszamy kawę, jak na przykład
w tej betoniarce.
Jak dwa gatunki kawy idą, na przykład robustę z arabiką mieszamy, to tu się wsypuje i to się miesza. Jak w betoniarce, to się wysypuje.
Co pan teraz robi, proszę pana?
Mielę kawę. Sebastian Nowak, magazynier.
Teraz pan będzie mielił kawę, a tak, wcześniej co się z nią działo?
Ogólnie kawa jest w ziarnach u nas pakowana, ale na życzenie klienta możemy zmielić ją.
A to wielkie, ten bęben?
Odkamieniasz, tak. Na zasadzie cyklona, który zasysa kawę wypaloną i po zasysaniu kawa wpada tu do pojemnika, a na samym dole zostają cięższe odpady typu kamienie, szkła, jakieś patyki, bo to zawsze się znajdzie w kawie, która do nas przyjeżdża i pewnie w innych palarniach to samo. A na dole mamy taki koszyk rewizyjny, w którym właśnie jest z magnesem i czasami się zdarzy, że coś tam jest oprócz kamieni, typu jakieś, nie wiem, opiłki metalu, szkło się zdarza też i popcorn.
I tutaj robicie rewizję.
Tak, sprawdzamy po prostu.
I ta kawa przychodzi do was w wiadrach, tak?
Na czas transportu.
Na przykład jest z Brazylii.
Tak, Brazylia, dokładnie. Przyjeżdża tutaj docelowo do nas na palarnię w workach. Jest w postaci zielonej kawy, tak? Ona po wypaleniu tylko jest na czas transportu tutaj do pakowania przewożona w pojemnikach.
Macie tam w Brazylii swoją plantację, tak? Swoich ludzi, którzy tam robią swoje.
Jeszcze nie. Jeszcze
wysyłacie im maila, słuchajcie, potrzebujemy kawy, oni pakują do wiadra, wiadro przylatuje.
Niestety plantacji jeszcze nie mamy. Odbywa to się w ten sposób, że są dystrybutorzy, u których zakontraktowujemy zakupy kawy najczęściej na cały rok. Ta kawa cyklicznie do nas przychodzi na paletach w workach jutowych do palarni w postaci zielonej kawy. Tutaj to co widzimy, to już jest kawa po wypaleniu, która potem właśnie trafia do kamieniacza, który za chwilę włączymy i potem już trafia do paczki.
Szkoda, że nie można nagrywać zapachu, bo jest cudowny.
W tej chwili chyba najpopularniejsza kawa z koroną to jest ta w czerwonym opakowaniu. Proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę. Ale w ofercie macie wiele różnych wersji i ta oferta stale się powiększa.
Zgadza się. Kawa czerwona jest to nasz sztandarowy produkt, bo od niej zaczynaliśmy. Czerwone opakowanie wynikało z tego, że jakby kolorystyka firmy, jej logotypu też była czerwona. Jest to 100% kawa arabika z Brazylii. Natomiast potem zaczęliśmy dodawać nowe kawy. Najpierw pojawiła się kawa czarna, która stanowi mieszankę arabiki z Brazylii i robusty z Indii. Wszystkie pozostałe kawy to już są albo jednorodne kawy z arabiki lub mieszanki arabik. Mamy kawę granatową, kawę pomarańczową z Kenii, kawę bezkofeinową, o której wcześniej wspomniałem i już za chwilę wprowadzimy kolejne trzy kawy na półki.
Na czym polega fenomen arabiki? Dlaczego zawsze to jest podkreślane, że kawa jest w 100% z arabiki, a nie z innych ziaren?
Chodzi o smak i o walory. Kawa robusta jest kawą niesmaczną, dlatego ona jest dodawana tylko jako procentowy składnik w danej mieszance. Dodawane jest po to, żeby efekt końcowy, to co produkt końcowy był tańszy, bo robusta jest kawą tańszą. Natomiast o dziwo robusta ma więcej kofeiny niż arabika. Co jest za coś? Natomiast arabika jest kawą szlachetniejszą i co w naszej działalności jest najważniejsze, jest trudniejsza do wypalenia. Czyli trzeba mieć więcej umiejętności, żeby jej po prostu nie zepsuć. Robusta jest pod tym kątem łatwiejsza w obróbce.
No to jedna tajemnica wyjaśniona.
Od momentu, kiedy otrzymaliśmy od prezydenta miasta nagrodę zrobione w Szczecinie, odczuwamy bardzo duże wsparcie ze strony Urzędu Miasta. Urząd wspomina o nas w mediach społecznościowych. Co jakiś czas laureaci tego konkursu są przez miasto wymieniani. Jesteśmy zapraszani na różne imprezy organizowane przez miasto na bardzo preferencyjnych warunkach. Uważam, że w Szczecinie jest bardzo dobry klimat do rozwijania swojego biznesu, ale nie ograniczamy się do rynku lokalnego. Owszem, najwięcej klientów mamy ze Szczecina i z regionu, ale w tej chwili naszą kawę można już się napić w Poznaniu, w Warszawie, w Zielonej Górze, w Gorzowie. W tej chwili już rozpoczęliśmy współpracę z pierwszym partnerem w Krakowie, dzięki któremu nasza kawa dostępna jest również tam.
Na rynku?
Jeszcze nie. Na razie to jest klient, który bardziej sprzedaje tą kawę w internecie czy w swoim salonie. Liczymy, że kiedyś nadejdzie taki moment, że naszej kawy będzie można się napić w
słuchając
każdym rozpoznawalnym. Na przykład.
Ale nie tylko kawa tradycyjna, bo również zaczynacie eksperymenty. Czy to jest eksperyment, czy to jest technologia sprawdzona z kawą bezkofeinową?
Eksperymentem bym tego nie nazwał, bo kawa bezkofeinowa jest już rzeczą naturalną do nabycia w wielu sklepach. Natomiast w formie kawy rozpuszczalnej, my w momencie, kiedy dużo klientów zaczęło pytać o kawę bezkofeinową, czy nawet my sami, chcąc napić się jeszcze filiżanki kawy już wieczorem, nie robiliśmy tego w obawie przed jej efektem zbyt dużego pobudzenia.
Oczu.
Zaczęliśmy najpierw testy, żeby wybrać ziarno, które nam po prostu będzie najbardziej smakowało i po kilku miesiącach prób i testów mamy kawę bezkofeinową w opakowaniu różowym. Też z tego powodu, że głównym klientem i odbiorcem tej kawy są kobiety w ciąży lub kobiety karmiące.
Mm-hmm. A kawa bezkofeinowa to jest taka kawa, która sobie już tak wyrasta? Ona ma to z siebie, czy to się robi w trakcie procesu produkcyjnego?
To jest taka sama kawa jak każda inna, tylko poddawana jest procesowi, w którym tej kofeiny jest pozbawiana.
To jest plan na przyszłość, a dziś gdybym miał się zapytać, gdybym przyjechał z przyjacielem z Poznania albo Wrocławia i chciał go zaprosić na kawę z Korony, to gdzie powinienem go zaprowadzić?
Jeśli to jest klient spoza naszego miasta, to można połączyć walor zwiedzania miasta, pokazywania mu zabytków, jednocześnie napicie się kawy, więc na przykład poleciłbym restaurację na końcu korytarza na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich.
To jest jedno miejsce, a drugie?
Następnie można udać się na Podzamcze, tam chociażby w restauracji Plenty również jest nasza kawa dostępna.
Jeszcze jedno, kawa jest dobra, bo?
Bo jest dobra.
Invest in Szczecin. Zainwestuj w Szczecinie.
Odkurzam po zrywaniu. Zerwaliśmy, tamta zmiana zerwała folię, nie? A ja to odkurzam.
I co się z tym będzie działo dalej?
Trzeba będzie luchy ponaprawiać. Strzykawką to wszystko uzupełnić, wkleić tutaj takie płytki, tamte, aluminiaki, metale.
Czyli ręczna robota.
Tak.
To jest pierwszy etap produkcji.
Tutaj widzę, powstaje Titanic, tak? Bo to wygląda jak jakaś wręga potwora. On leży na boku, tak?
Tak, bo łódki ze względu na swoją wielkość produkuje się w dwóch częściach. Potem na później jedną część produkuje połówkę. Drugą połówkę, potem to się skleja.
Czyli razem. Zupełnie inaczej niż kiedyś, bo kiedyś było tak, że był kil i tak. Wokół kila budowało się burty,
tak,
prawą,
tak.
Lewą.
Tradycyjna metoda szkutnicza, wręgi, obudowa drewniana i tak dalej.
A teraz po prostu robicie prawa część, do tego doklejacie później lewą, tak?
A to są linie wodne. Właśnie, jako pierwszy etap jest forma, maluje się linie wodne. Mamy właściwie czterech specjalistów od robienia tych linii wodnych. Większość z firm nakleja te linie albo namalowuje, a nasze linie wodne są częścią jakby laminatu, tej części zewnętrznej. Podobno mam najlepsze linie wodne na całym świecie.
Jeżeli dobrze rozumiem, to nie trzeba tego później malować po sezonie, bo to jest na stałe.
Tak, to jest na stałe.
Skryciarze, no.
A gdyby tak pewnego dnia rzucić to wszystko, wskoczyć na pokład i wypłynąć w świat? Podobno w Polsce żyje się coraz lepiej, o czym zapewnia prezes Narodowego Banku Polskiego. Zamiast samochodu może powinniśmy zacząć kupować jachty. Mamy piękne morze, mamy piękne pojezierze i to nie jedno. W zachodniopomorskim jezior jest pod dostatkiem. No jeżeli podejmiemy już taką decyzję, no to trzeba wybrać sobie to, czym chcielibyśmy popływać. Nie mamy takiej tradycji morskiej jak kraje kolonialne, ale potrafimy budować niesamowite rzeczy, po które zgłaszają się klienci z całego świata. Wy jesteście na to żywym dowodem. Technologie tworzyw sztucznych, w skrócie TTS. Dyrektor zarządzający Maciej Twardowski, dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
I to trwa od 1995 roku, jak sprawdziłem. To był początek tej firmy, niewielkie pomieszczenia w Stargardzie. Pamięta Pan te czasy?
Ja nie pamiętam tych czasów, bo jeszcze mnie nie było w TTS-ie. Natomiast tak, historia sięga tego czasu, kiedy to laminaty, które są podstawą dzisiaj szkutnictwa, zostały rozpoczęte produkcję.
Ze Stargardu przenieśliście się do Goleniowa. I to do centrum, w C1. centrum miasta budowaliście jachty.
Tak, dokładnie. Okazało się, że w Stargardzie nie było wystarczającej ilości miejsca i ówcześni właściciele jeszcze przenieśli tą fabrykę do Goleniowa, do miasta. Zdaje się, że to było na terenie więzienia w centrum miasta.
Ale to nie trwało długo, bo nastąpił ten moment, kiedy firma przenosi się do właśnie Goleniowskiego Parku Przemysłowego w Łozienicy. 2008 rok, z tego co pamiętam. A wcześniej stało się jeszcze coś ważniejszego, bo staliście się częścią drugiej na świecie grupy firm, która produkuje jachty.
Zdecydowanie na początku firma funkcjonowała jako typowy dostawca laminatów. Natomiast firma Hanse Group rozwijała się w takim tempie, że potrzebowała mieć stałego dostawcę, swój zakład produkcyjny i odnalazła to miejsce właśnie tutaj w okolicach Goleniowa.
Czyli z takiego producenta półproduktów staliście się firmą, która tworzy od początku do końca.
To nie było tak szybko, to zajęło rzeczywiście wiele lat. Trzeba było zdobyć zaufanie, to zaufanie było zdobywane poprzez pokazanie kompetencji, jakie mogą być przekazane czy wykorzystane tak naprawdę tutaj na miejscu. Bo jachty to są jednak dość luksusowe zabawki, można było powiedzieć. Klienci są bardzo wrażliwi na to, co otrzymują. Dlatego każdy szczegół jest bardzo istotny, a tego nie da się nauczyć w ciągu jednego roku.
Zawsze się dochodzi długo do tego momentu, w którym możemy mówić o sukcesie. Wam się udało i teraz mamy do czynienia z takim przypadkiem, że firma, która początkowo zajmowała jakieś niewielkie pomieszczenia w Stargardzie, jest ogromną fabryką z halami o powierzchni, ja to sobie sprawdziłem i wyliczyłem, o powierzchni równowartej 2,5 boiskom piłkarskim.
Dokładnie, to jest tak, że rzeczywiście zajęło to wiele lat i to nie tylko po to, żeby można było zdobyć kompetencje, wyszkolić osoby, bo na dzisiaj w firmie firma zaczynała około 50 osób, w tej chwili jest ponad 700 plus całe zaplecze i rzeczywiście zajmujemy powierzchnię taką, jak pan powiedział. Szczególnie trzeba było zwrócić uwagę, że specyfika tej produkcji wymaga specjalnego systemu oczyszczenia powietrza, żeby być neutralnym dla środowiska. I rzeczywiście w tej hali, którą mamy, główną powierzchnię 9,5 tysiąca metrów, cała kubatura jest objęta wentylacją, która pozwala odprowadzać zupełnie czyste powietrze do środowiska.
Więc jakby etap nałożenie linii, których wspominałem, potem jest nałożenie tej białej części, namalowanie żelkotu, potem wraca na produkcję i poszczególne warstwy są kładzone na przemian. Żywica, szkło, potem jest przekładka z balsy, czyli to ten najlżejszy materiał, jaki tam drewniany się używa, tak? Albo pianka. Ciekawe jest, że balsa cały czas jest tańsza niż pianka. Sztuczny materiał jest droższy niż naturalna balsa.
Budujemy ponad 600 sztuk rocznie. To są jachty luksusowe budowane seryjnie, czyli żeby mieć skalę porównawczą, to trzeba byłoby to porównać z samochodami klasy premium typu BMW, Audi, które te samochody są produkowane seryjnie, ale rzeczywiście to są najwyższej klasy pojazdy.
Największe jednostki, które stąd wyruszają w świat, a później na morza i oceany, mają 22 metry długości.
Tak, to są do 22 metrów długości jachty.
Proszę sobie zwizualizować taki 7-piętrowy blok mieszkalny, to jest właśnie tyle.
Dokładnie, tylko musiałby stać w pionie.
Czy to jest rynek, który da się nasycić, czy to jest rynek, który daje perspektywy na przyszłość i nie obawia się pan tego, że w pewnym momencie wszyscy już sobie te jachty kupią i nie będzie komu sprzedawać?
Na dzisiaj sytuacja jest bardzo dobra, jeśli chodzi o ten rynek, z wielu powodów. COVID spowodował to, że ludzie chcą się izolować, w takim sensie chcą spędzać czas w jakimś bezpiecznym miejscu. Takim bezpiecznym miejscem jest po prostu jacht, czy to żaglowy, czy motorowy. To jest jeden powód. Jachty okazuje się, że są bardzo dobrym miejscem inwestycji, ponieważ nie starzeją się w takim tempie jak samochody. Można je sprzedać po wielu latach za bardzo dobrą cenę. Kolejna rzecz to są czartery. Mamy wielu klientów, którzy kupują, inwestują po to, żeby je dalej czarterować i zarabiać na tym pieniądze, chociażby na Morzu Śródziemnym czy na Adriatyku.
Czyli to też nie zawsze jest tak, że przychodzi klient i chciałbym żonie w prezencie na urodziny kupić, tylko po prostu jest to inwestycja. Przychodzą klienci, którzy kupują narzędzie do prowadzenia własnej działalności.
Dokładnie tak. Szczególnie w Polsce, wydaje mi się, ten rynek się bardzo mocno rozwija. W Polsce jest coraz więcej osób, którzy mają wolny kapitał i chcą ten kapitał w jakiś sposób zainwestować. Mieszkania dzisiaj wiemy, że są bardzo drogie i widzę, że nasi dilerzy sprzedają coraz więcej łódek na naszym rynku, dlatego też nasza coraz większa obecność na rynku tutaj szczecińskim, bo tutaj w Szczecinie są po prostu klienci, dlatego że są, ale też są miejsca, gdzie mogą te swoje jachty postawić, bo jacht potrzebuje mieć stałą przystań i w Szczecinie można ją znaleźć.
Na pewno wiele osób się teraz zastanawia, no dobrze, ale to ile trzeba mieć, żeby mieć taki jacht? Ja nie będę celował w te 22-metrowe jednostki, ale załóżmy, że chciałbym zainwestować i kupić ten 9-metrowy, tak, najmniejszy model u Was, to jakie to są ceny? Bo ja rozumiem, że ceny wahają się od standardu wyposażenia jak w samochodzie.
Dokładnie tak. Jachty są konfigurowane dokładnie tak jak samochody, więc można wybrać podstawową opcję i potem sobie ją rozbudować.
Aha, czyli mogę mieć wnętrze różowe, jeżeli będę chciał zrobić dla córki, tak?
Tak. Mamy 42 modele różne, natomiast mamy też około 2000 różnych opcji, czyli każdy z tych jachtów może być doposażony tak, żeby spełniać swoje marzenia. I rzeczywiście rozwój firmy to nie tylko bazowanie na aktualnych potrzebach rynku, ale kreowanie tego rynku. W ostatnim roku pojawiły się dwa mniejsze modele. Jeden model to jest Deller 30 One Design. To są takie mniejsze łódki właśnie tej wielkości 30-stopowe, które służą do ścigania się i regatowania, które można już kupić koło 100 tysięcy euro. To jest jacht, który jest do końca wyposażony tutaj u nas w TTS-ie. Drugi model, który pojawił
się... Czyli to jest w tej cenie kompletna jednostka, tak? Nie muszę tam jeszcze niczego sobie dokładać, tylko dostaję...
To jest jacht, na którym można swobodnie pływać i bawić się. Drugi jacht, motorowy tym razem, firma wypuściła zupełnie nowy brand, nową linię. To jest jacht motorowy RIG 280 i one ceny się zaczynają od 60 tysięcy euro. Jachty produkowane przez Hanse Group są dość wartościowe, dlatego że, tak jak wcześniej wspominałem, są to jachty, które spełniają wszelkie normy bezpieczeństwa na morzu. Są też jachty, które można taniej kupić w Polsce, natomiast są to jachty najczęściej, które nie mają certyfikacji dalszej niż 12 mil morskich od brzegu.
BDI jako ważna inwestycja skupiająca najlepszych inżynierów.
BDI to nasze dziecko, nasza córka właściwie, która się urodziła całkiem niedawno. Zabawna jest historia powstania tego pomysłu. Kiedyś na jakimś spotkaniu świątecznym w Hanzie w Greifswaldzie rozmawialiśmy sobie, co można byłoby ciekawego jeszcze w Szczecinie zrobić. Ja powiedziałem, że rzeczywiście mamy potencjał oparty o uniwersytety, o miasto, o historię, o tradycję morską w Szczecinie. I obecny prezes firmy stwierdził, no to zróbmy coś razem. I po roku czasu udało nam się utworzyć Baltic Design Institute. To jest spółka, która realizuje badania i rozwój kolejnych konstrukcji jachtów.
To znaczy, że wymyślacie sobie, jak to może wyglądać, jakie parametry będzie miał ten kadłub, czy on będzie węższy, szerszy?
Dokładnie, w tej grupie osób są konstruktorzy, ale też są designerzy, którzy właściwie zaczynają z czystą kartką papieru i kończymy na konkretnej jednostce, która potem trafia do produkcji.
A jakie są efekty? Macie już takie swoje autorskie modele, które są realizowane?
Jesteśmy w fazie pierwszego projektu dopiero.
Czyli jesteście w ciąży z tym wszystkim, co później się rodzi.
Tak, dokładnie. Rodzimy to, przychodzi to w bólach, wiadomo, bo dobre projekty powstają i muszą być wypracowane. Myślę, że to będzie przebój.
A kiedy tak mniej więcej? Jakiś termin, kiedy będzie można mówić, że mamy ten pierwszy model stworzony właśnie w ramach BDI, no i to jest to.
Ta pierwsza jednostka, która zostaje opracowana czy skonstruowana tutaj w BDI, myślę, że pojawi się na produkcji na wiosnę w przyszłym roku.
Bliskość Szczecina jako miejsce prowadzenia biznesu. Czy to pomaga?
Sam Goleniów i jego lokalizacja myślę, że jest bardzo dobra, dlatego po pierwsze, że jest w bliskim sąsiedztwie do samego Szczecina, który daje nam kadry, bo duża część osób, która wspiera produkcję, pochodzi albo mieszka na prawobrzeżu. Druga rzecz, bliskość miasta to też bliskość komunikacyjna, czyli mamy dostęp do autostrady bezpośredniej tutaj, co w przypadku naszych jednostek pływających, które wyjeżdżają od nas w transporcie drogowym, jest bardzo ważne. Dzięki temu mamy bardzo łatwą komunikację tutaj po stronie niemieckiej, bo to jest właściwie 1,5 godziny autostradą do Greifswaldu i mamy świetny dostęp i ta komunikacja odbywa się na co dzień, a przy produkcji fizycznych rzeczy, tak, którymi są jachty, to jest konieczne, żeby się spotykać, dotykać, badać, rozmawiać o tym, co się dzieje już na produkcji. samo miasto daje taką atmosferę morskości tak naprawdę, bo mamy dostęp do wód morskich. I wiele z osób, które pracują u nas w firmie, są to żeglarze, związani tą pasją z morzem, z zawodem. Szczecin ma bardzo dobre tradycje żeglarskie i wiele jest klubów żeglarskich. Dla nas to jest też bardzo ważne, bo my współpracujemy z różnymi klubami żeglarskimi właśnie po to, żeby nasi pracownicy mieli cały czas kontakt z naszymi produktami, które dużo łatwiej się produkuje, projektuje, omawia, jak się ma z tym rzeczywiście kontakt. I to byłoby niemożliwe, gdyby to się tylko odbywało w Goleniowie, choć mamy tutaj port Lubczyna, którym też można korzystać. Sam Goleniów też ma ośrodek swój żeglarski, także to jest bardzo ważne, że jesteśmy tutaj w Szczecinie. Szczecin ma ogromną zaletę, jest bliskość granicy, tak? Jest kilka kilometrów od granicy. I czy to zachodniej, czy północnej granicy. Jesteśmy blisko Świnoujścia, morze, Szwecja, Dania. To są klienci, którzy kupują nasze produkty, czy Niemcy, czy Francuzi. To wszystko daje możliwość doskonałej realizacji tego, co robimy.
Czy TTS współpracuje jakoś z organizacjami, z żeglarzami, z klubami? Jak to wygląda?
Tak, mamy stałą współpracę na dzisiaj z Yacht Club Polska na ulicy Przestrzennej. Sponsorujemy zajęcia żeglarskie na Małych Optymistach dla małych dzieci, ale też organizujemy tam kursy żeglarskie dla naszych pracowników, którzy mogą doskonalić swoje umiejętności. Współpracujemy z Centrum Żeglarskim, współpracujemy tutaj też, myślimy o tym, może udałoby nam się utworzyć klasę technikum o profilu budowy jachtów we współpracy z miastem właśnie. Także pomysłów jest bardzo dużo. W tej chwili powstaje Morskie Centrum Nauki, w które chcemy się też zaangażować. Już jesteśmy też po pierwszych spotkaniach, rozmowach i mamy nadzieję, że tam będzie po prostu nasz jacht w tym miejscu.
Proszę mi wyjaśnić, po co?
Z punktu widzenia biznesowego powiedziałbym, że to jest tylko i wyłącznie przygotowywanie kolejnych klientów do zakupienia łodzi. Natomiast ponieważ my nie jesteśmy wyspą na mapie, jesteśmy związani ze środowiskiem ludzi, rodzinami, spędzaniem wolnego czasu. Chcemy, żeby nasi pracownicy mieli kontakt z tym, co robimy, pokazywali swoim dzieciom, co robią sami, bo organizujemy otwarte dni. Teraz mieliśmy we wrześniu ponad 800 osób odwiedziło nasz zakład, po prostu tylko po to, żeby pokazać, że taka fabryka istnieje, żeby ojcowie czy mamy mogły pochwalić się swoim dzieciom, co tak naprawdę robią. Wracając do domu, te osoby nie są anonimowe dla swoich rodzin tak naprawdę. Chcemy rozwijać miasto w edukacji, która wydaje nam się, że jest podstawą, będąc w tym miejscu. Szczecin jest nad wodą, Szczecin ma swoje tradycje, czy stoczniowe, czy żeglarskie. Chcemy też, żeby młodzi ludzie mieli szansę doświadczyć tego, żeby móc wybrać w swoim życiu właściwą drogę. W tej chwili już mamy tutaj w TTS-ie, uczymy młodych ludzi w szkole zawodowej budowy jachtów.
Oni w ramach praktyk.
W ramach praktyk, mają swoje praktyki. Jesteśmy ośrodkiem egzaminującym, jeśli chodzi o ten poziom zawodowy. Także raz w roku odbywają się egzaminy zawodowe u nas. Chcemy podnieść poziom do technikum, chcemy podnieść poziom, dlatego nasza współpraca, czy to z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technicznym, czy z Akademią Morską, czy nawet z Akademią Sztuki. Wspominałem o tym, że Baltic Design Institute to jest projektowanie, nie ma czegoś takiego jak projektowanie jachtów, ale jest projektowanie użytkowych rzeczy. I już w tej chwili mamy jedną osobę zatrudnioną, która jest po Akademii Sztuki, która właśnie będzie projektować jachty. I chcemy, żeby właśnie to były osoby, które będą poprzez kontakt z rzeczywistością, czyli z biznesem, uczyły się tego, co w przyszłości będą mogły wykorzystać.
Wasze jachty nie tylko mają takie nazwy czysto techniczne z numerkami, ale są też nazwy imienne, tak jak Hansa na przykład. Czy będzie jacht, który się będzie nazywał Szczecin?
Pewnie jak ktoś kupi, to sobie go nazwie Szczecin. Natomiast rzeczywiście grupa stawia na nie nazwę firmy, tylko na brandy. I tych brandów mamy w tej chwili 6 i one funkcjonują w świecie. Widać, że nie ma obaw przed wprowadzaniem nowych brandów, tak jak wspominałem, Ryk się pojawił i całkiem dobrze został przyjęty na rynku. Warto też wspomnieć i zachęcić może osoby, które będą słuchały tego podcastu, że mamy już w tej chwili osoby, które przyjechały do nas z Danii, przyjechały osoby z Niemiec. To są Polacy, którzy postanowili wrócić do Polski, którzy chcą pracować. Mamy osoby z Gdańska, z Warszawy. Teraz rozmawiamy z osobą z Mielca nawet, który dla niego było niesamowite, że jest coś takiego jak zachód Europy i Szczecin gdzieś istnieje w rzeczywistości. Także cieszymy się bardzo, bo jest bardzo atrakcyjne miejsce pracy, bardzo ciekawe rzeczy, a Szczecin w tym tylko pomaga.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Invest in Szczecin. Zainwestuj w Szczecinie.
Dzień dobry.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Która to kawa dziś?
O, trzecia.
Trzecia, tak jak u mnie. Ale z Korony, prawda?
Tak, oczywiście, tylko i wyłącznie. To nasza szczecińska marka, do tego laureat zrobiony w Szczecinie, więc nie wypada pić nic innego.
Prezydent Szczecina Piotr Krzystek. Panie prezydencie, jak panu się podoba obecność takich firm w naszym mieście i w naszym regionie? Bo to są firmy, które mają na koncie nie tylko sukcesy biznesowe, ale też wiele wyróżnień.
To są takie elementy, które dodają pewnego smaku Szczecinowi. Kawa oczywiście, wszyscy ją czujemy, każdy kto pije. Natomiast technologie tworzyw sztucznych, no nazwa trochę może nie do końca tak oczywista dla rzeczy, które robią, ponieważ zajmują się produkcją jachtów. Ja jako żeglarz czuję to doskonale. Są to świetnej jakości jednostki, które są projektowane w Szczecinie, ponieważ tutaj powstał Baltic Design Institute. Nie tak dawno mieliśmy przyjemność otwierać biura tego bardzo kreatywnego miejsca dla projektantów, dla inżynierów właściwie z całego świata, bo wiemy, że już pracują osoby spoza Szczecina, spoza Polski, które te osoby zdobywały szlify, można powiedzieć, na całym świecie, więc jesteśmy naturalnie blisko morza. Ten kierunek dla nas jest oczywisty. Cieszymy się, że firma chce się rozwijać nie tylko w Goleniowie, ale właśnie także tutaj w Szczecinie, że będą te dwie nogi. No i że będziemy mogli oglądać jachty ze Szczecina w wielu marinach. Ja trochę po tych marinach podróżuję w Europie i muszę powiedzieć, że już widzę te jednostki, ponieważ one są w tej chwili pod szyldem Hansa i rzeczywiście robione w Greifswaldzie i w Goleniowie. To już jest coś, co można wiązać ze Szczecinem, więc warto o tym pamiętać. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, technologie tworzyw sztucznych to właśnie taka firma.
I tak kończymy nasz wspólny rejs. Za tę podróż dziękuję. Rafał Molenda. Już teraz zapraszam na kolejne spotkanie.